Co powiesz, kiedy następne pokolenia zapytają ciebie, gdzie byłeś, kiedy bombardowano Syrię, kiedy na cywilów rzucano napalm, broń chemiczną, kiedy używano gazu, kiedy ludzie żyli na gruzach, głodowali, nie mieli wody. Co ty im odpowiesz?
Reprezentujemy grupę aktywistów, którzy już piszą o tym, co dzieje się w Syrii, na facebookowym profilu Humans of Aleppo, a także na takiej samej stronie internetowej. Jesteśmy w ciągłym, bezpośrednim kontakcie z osobami, które żyją pod ciężkimi bombardowaniami przeprowadzanymi przez wojska reżimu i Rosję. 90% ofiar, ponad 180 tysięcy osób, to ofiary właśnie reżimu i Rosji. Organizujemy protest. Moglibyście zapytać, czy nie lepiej organizować zbiórkę funduszy na pomoc humanitarną. Ciężarówki wypełnione jedzeniem, lekami, innym sprzętem są gotowe do wjazdu do Syrii. Nie ma na to niestety zgody politycznej.
Bądź z nami. Przyjdź i pokaż swoją solidarność z Syrią. Pokaż mieszkańcom tego piekła na ziemi, że nie są sami. Że myślimy o nich, że jesteśmy z nimi, że się nie zgadzamy na to ludobójstwo.
Nie reprezentujemy żadnej grupy politycznej ani religii. Chcemy reprezentować humanizm, solidarność i wsparcie dla tych, którzy są eksterminowani. Chcielibyśmy zaprosić Was do Poznania, ale także zachęcić do tego, żebyście zorganizowali takie same wydarzenia w Waszych miastach.
Wojna jest stanem umysłu. Jeśli wojna jest w Syrii, to wojna jest wszędzie. Powiedz nie temu ludobójstwu. Bądź z nami.
Dajmy szansę pokojowi!
Dajmy szansę!
Plac Mickiewicza, 16 października.
Od 1963 roku non-stop trwa tam stan wyjątkowy. Non-stop rządzi tam reżim Asadów. I ludzie wyszli na ulicę po to, żeby powiedzieć, chcemy żyć w normalnym kraju. Te protesty zaczęły się w styczniu 2011 roku. One były pokojowe, ale Asad wysłał wojsko, wysłał policję, zaczął strzelać do demonstrantów. To prawda, to jest wojna domowa. Mamy wojska rządowe, mamy demokratyczną opozycję, fundamentalistów islamskich i mamy jeszcze Kurdów. To jest największy na świecie naród, który istnieje bez własnego państwa. To jest największy na świecie naród, który jest rozebrany między swoich sąsiadów. Czy coś wam to mówi? Jesteśmy Polakami. Żyliśmy ponad 120 lat w państwach naszych sąsiadów. Nie chcieliśmy tego. Chcieliśmy być wolni. Tak samo mają Kurdowie. To jest czwarta siła tej wojny domowej. Ale to nie jest tylko wojna domowa. Wiecie, co się robi z amunicją, która traci termin przydatności? Wyciąga się ją z magazynu i robi się wojnę, żeby ją przestrzelać. Żeby można było kupić nową broń. Po to jest wojna Syrii dla Amerykanów, dla Rosjan, dla Francuzów, dla Brytyjczyków i dla Turków. To jest kolejny powód, dla którego ta wojna musi trwać w imię wielkich mocarstw. Są jeszcze Chiny. Jest jeszcze
Byłam w Aleppo w lutym 2011 roku, tuż przed tym, gdy zaczęła się ta wojna. I to było tak piękne miasto, właściwie takie bajkowe, całe w takich białych marmurach, wychodzonych przez tysiące lat przez ludzi. To jest jedno z najstarszych miast na świecie i wtedy w życiu by mi nie przyszło do głowy, chociaż już wtedy oglądaliśmy początki arabskiej wiosny w telewizji ze znajomymi. Tam w życiu by mi nie przyszło do głowy, że to się może w tę stronę potoczyć, nie? I nie wiem, wydaje mi się, że każdy z nas powinien zrobić sobie takie ćwiczenie i wyobrazić sobie, że równie dobrze to mogłoby się stać w jego mieście. I czego by wtedy oczekiwał od zglobalizowanego świata, w którym wszyscy jesteśmy połączeni, właśnie jakiekolwiek próby wsparcia i zmienienia tej sytuacji. Myślę, że dlatego tutaj jesteśmy.
Protestowanie przeciwko temu, co dzieje się w Syrii, jest naszym obowiązkiem. To jest straszne, żeby tam dochodziło do ludobójstwa na masową skalę. Ja sobie nie wyobrażam, jak można nie protestować przeciwko temu i jestem zasmucona tym, że tak mało osób się pojawiło. To jest naprawdę bardzo przykre.
To jest XXI wiek i rozwiązywanie krwawe jakiegokolwiek konfliktu jest nieludzkie. Nie interesują mnie zupełnie konteksty polityczne, nie interesuje mnie, czy winny jest ISIS, czy winna jest Rosja, czy winne są Stany. Wiem jedno, nie ma zgody w cywilizowanym świecie na tego typu rozwiązania krwawe, rozwiązania, które przynoszą komuś zysk, bo Rosja i Ameryka to dwaj najwięksi handlarze bronią. W związku z tym to jeden z wielu powodów, które takie konflikty podsyca. Tak było w Wietnamie, Sarajewie, tak jest w różnych miejscach. I to jest zupełnie inny kontekst, ale ważne jest to, żebyśmy mówili, nie zgadzamy się, nie chcemy tego. Dlatego oddałem swój czas niedzielny, przyjechałem tu aż z Grodziska, żeby pokazać, że nie zgadzamy się na coś takiego i dlatego tu jestem. Nie jestem członkiem żadnej partii i staram się nie mieć żadnych konotacji lewicowo-prawicowych. To zresztą wynika z mojego zawodu. Leczę wszystkich czarnych, białych i kolorowych, ale nie mogę być obojętny na cierpienie. Te cierpienie, które my widzimy, to są czubek góry lodowej, to są okruchy, fragmenty tego cierpienia, które tam się dzieje. Jak widzimy migawkę, gdzie biegnie dziecko z urwaną rączką, czy całe pokrwawione, czy niosą nieprzytomne małe dziecko, nie można udawać, że tego nie wiemy, że to jest za mocne, że tego nie powinniśmy oglądać. Może przełączmy na jakiś bardziej atrakcyjny program. Trzeba powiedzieć, nie ma na to zgody. I takie miejsca są takimi miejscami, gdzie możemy to powiedzieć. Dlatego tutaj dzisiaj jestem.
Połączenie się teraz z Aleppo. Będziemy mogli usłyszeć, co ma do powiedzenia Syria w tej.
Hi, Monter, hello.
Siema.
Siema.
Dear sisters and brothers, friends and fellows, let me first thank you all.
Moi drodzy przyjaciele, pozwólcie mi przede wszystkim podziękować Wam za Waszą solidarność i wsparcie naszej sprawy. Oglądam Was dzisiaj, zebranych tutaj, podczas protestu i nie mogę przestać myśleć o słowach Martina Luthera Kinga. Miałem sen. Mówię do Was z oblężonego Aleppo i spróbuję opisać, jak wygląda nasze życie lub raczej próba pozostania przy życiu, ponieważ jest to nasze codzienne marzenie i cud. Każdego dnia całujemy bliskich, żegnając się czasami co godzinę. Aleppo wygląda teraz jak Warszawa podczas II wojny światowej. Tutaj także dochodzi do łapanek, wywózek do innych miast i mordowań. Mimo wszystko wierzymy, że zwyciężymy walkę o naszą wolność i godność i zbudujemy nową przyszłość dla naszych dzieci. Drodzy polscy przyjaciele, nie jestem w stanie wyrazić podziękowań za to, że poświęciliście dzisiejszy dzień naszemu krajowi. Jedyne, co mogę zrobić, to życzyć Wam pokoju i zdrowia. Niech Bóg chroni Was i Wasz kraj.
Dzisiaj wspieramy organizatorów. Częstujemy zgromadzonych ciastem zimnowym, żeby trochę kalorii pozytywnych dostarczyć.
To ciasto ma też pokazać, że jesteśmy tutaj pokojowo, że nie jesteśmy z jakiejś strony czegoś tam, tylko jesteśmy tutaj i ono po to, żeby okazać wsparcie ludziom, którzy zwyczajnie nie mogą żyć, dzieciom, które nie mogą żyć, które muszą się ukrywać razem ze swoimi matkami, bez ojców, których często już nie ma, bo zginęli. Chcemy pokazać swoją niezgodę na to, żeby tam była wojna.
A sposób jest na to taki właśnie, nic do nich nie dociera. Nie dociera jedzenie, nie dociera wsparcie finansowe. Powiedzieli, że chcą wiedzieć, że jesteśmy z nimi.
To jest prosty, zwyczajny odruch solidarności z tymi, którzy w tej chwili są w trudnej sytuacji w czasie wojny. I myślę, że każdy powinien tutaj dzisiaj być, ponieważ słowo solidarność, jak wiemy, w obecnej sytuacji geopolitycznej nie tylko w Polsce się zdewaluowało i myślę, że przez takie gesty, tylko i wyłącznie przez takie gesty możemy być wspólnie i odnowić znaczenie tego słowa.
Wszystko tak jak rzucimy kamień w jezioro, to są małe kręgi, które rozszerzają się na duże kręgi i to powinno tak działać i dlatego my tu jesteśmy, bo teraz jest nas mało, ale jeżeli inni będą mieli podobną refleksję, to może w końcu ten protest, ta niezgoda rozszerzy się na większą ilość ludzi i to gdzieś dotrze. Niezgoda na to, żeby ludzie ginęli.
Zresztą też się spotykamy najczęściej w Poznaniu w symbolicznym miejscu, jakby nie było, ale wychodzenie na ulicę to jest zawsze gest buntowania się. Człowiek się nie buntuje na siedząco, nie buntuje się przy kawie ciepłej, tylko na stojąco. I to jest też wyraz buntu.
Anna Olszewska, Konopa, Finansów, Aleppo.
To zaczęło się, kiedy Bartka zirytowała taka komercyjna sytuacja, że cały świat biegał za Pokemonami. Cały świat tak naprawdę ekscytował się tym, że jest gra Pokemon Go. I napisał wtedy taki bardzo emocjonalny wpis na Facebooku, który w jakimś sensie wyrażał straszną jego złość i irytację na tą sytuację. I tak naprawdę na energii tej irytacji, tej złości na to, że wobec Syrii jest taka olbrzymia obojętność, a cała Europa, cały świat fascynuje się wirtualną rzeczywistością, grą komputerową, pojawiła się inicjatywa, żeby ich wesprzeć. Robiliśmy to bardzo po omacku i tak początkowo to wsparcie, był pomysł na wsparcie finansowe. I Bartek organizował zbiórkę dla takiego korytarza powietrznego, który miał się otworzyć w Syrii, ale po Pathway. No i udało mu się zebrać naprawdę sporo kasy. Kiedy tą kasę zebrał i ją wysyłał, to okazało się, że najważniejsze dla tych ludzi, którzy te pieniądze otrzymali jako wsparcie, nie były te środki finansowe, tylko właśnie była ta obecność, właśnie był ten kontakt. I okazało się, że tego kontaktu braknie najbardziej. I w wyniku tego też powstała taka idea, żeby wesprzeć ich w takiej codzienności, w takiej codziennej obecności. I tak się urodziło Humans of Aleppo, o którym Bartek opowie najpiękniej, bo to jest całe jego serce. Ale na kanwie tego, że powstało Humans of Aleppo, zaczęliśmy myśleć o tym, jak ten głos wyrazić w przestrzeni publicznej. Jak to pokazać pokazać, jak tą solidarność okazać, jak tak naprawdę sprawić, żeby w jakimś sensie dać im takie silne poczucie, że nie są sami i że jakby my o nich wiemy, że my o nich myślimy, że my świadkujemy o tym, co tam się wydarza i że my nie chcemy czekać, aż wydawnictwo Czarne wyda reportaże za lat 10 o tym, co się działo w Syrii, tak jak na Bałkanach, tak? Tylko że chcemy powiedzieć to już dzisiaj, bo to bardzo czujemy i to nas z jednej strony ogromnie boli i to nas bardzo dotyka i to nas jakoś dekonstruuje, ale z drugiej strony stala nas ta świadomość, że możemy zrobić coś wspólnie i że możemy tą solidarność realnie im pokazać. To jakiś taki punkt zaczepienia, żeby stanąć tutaj dzisiaj.
Sabina Sadecka, Humans of Aleppo.
Ja myślę, że tam, gdzie jest wojna, to pojawia się spory dysonans poznawczy. Ja zaraz wytłumaczę, co to jest ten dysonans poznawczy. Ale myślę, że każdy z nas doświadcza czegoś takiego. Dysonans poznawczy pojawia się wtedy, kiedy mamy w głowie dwie myśli, które trudno pogodzić. Pierwsza myśl to może być, jestem empatycznym człowiekiem i jestem wrażliwy na krzywdę ludzi. A druga myśl to, w Syrii giną ludzie. To w takim razie można by założyć, że ja, jeżeli jestem taki empatyczny, no to będę tym ludziom pomagał. Ale w momencie, kiedy te dwie myśli są jakoś, nam się nie łączą, z jakichś powodów nie jesteśmy w stanie pomocy tej Syrii zaoferować, no to pojawia się to napięcie, ten dysonans, że mamy w głowie dwie myśli, które ze sobą się nie stykają. I niestety to, co się dzieje jako efekt dysonansu poznawczego, to że zaczynamy jedną z tych myśli sobie zmieniać. Czyli raczej nie zmienimy tej, jestem empatycznym człowiekiem, ale łatwo nam zmienić tą drugą, że w tej Syrii to wcale tak naprawdę nie ma ludzi. To są jakieś zwierzęta, to są terroryści, to są bestie i wtedy już nie ma dysonansu poznawczego i wtedy nadal mogę zostać w swoich oczach empatycznym, fajnym człowiekiem, no bo przecież w Syrii to nie są ludzie, to są zwierzęta. Nie? I ja to obserwuję wszędzie. Nie? Nawet jak tutaj przygotowywaliśmy tę manifestację, no to się odezwały komentarze. Co nas sprowadzacie tych terrorystów? Nie? I ten dysonans poznawczy to jest coś, co jest strasznie ludzkie, ale my powinniśmy jakoś też być bardzo refleksyjni, czy my czasem mu nie ulegamy. Nie? Bo to z nas tworzy, no tak się rodzi okrucieństwo.
Bartosz Rejewski, Humans of Aleppo.
Jestem inżynierem, programistą. To, że zaangażowałem się w ten temat, to wyraz jakiejś złości i w sumie bezradności na to, co się dzieje i nie ma to dużego związku z tym, czym zajmuję się zawodowo. To jest profil facebookowy, który założyliśmy. Na tym profilu chcieliśmy przekazać przede wszystkim informacje o tym, jak żyją ludzie, którzy tam są. Że są to zwykłe osoby, elektrycy, strażacy, ktoś, kto był wcześniej piekarzem. Jak wygląda teraz ich życie, jak ta wojna wpływa na to, co w tej chwili się dzieje, jak zmieniły się ich zawody. Początkowo rzeczywiście było tak, że mieliśmy kilka osób, na przykład medyka, opisywaliśmy, co robi. Tutaj proszę na zdjęciu, tak on wygląda, na imię Ayman. Natomiast z czasem stało się tak, że ilość i ogrom zła przerastał nasze możliwości również reportowania stamtąd. To jest na przykład lej po bombie i doniesienia znajomych, którzy tam nagrali wideo i pokazali, jak wygląda 5-metrowy krater po tym, jak spadnie rosyjska bomba i zniszczy instalację wodną. To dokładnie jest ten krater. Tragiczna rzecz polega na tym, że dzieciaki się kąpią w tym kraterze i zdjęcia, które to pokazują, są dosyć wstrząsające. Ale to jest codzienność ludzi, którzy tam są. No a ja stałem się obserwatorem tego wszystkiego i poprzez ten profil rzeczywiście starałem się przybliżyć informacje te, które często nie przebijają się do głównych mediów. Jeżeli tak, to do zagranicznych trzeba poszukać. Mamy zdjęcia z drona, który pokazuje ogrom zniszczeń, który dla nas jest w zasadzie niewyobrażalny. To są całe po horyzont zgliszcza, ruiny i miejsce, w którym nikt nie ma prawa i nie ma możliwości już żyć. To jest też trochę odpowiedź na to, skąd się biorą uchodźcy, choć to osobny temat. No po prostu nie mają gdzie mieszkać. Są całe miasta, które są zrównane z ziemią. Oni gdzieś musieli się przenieść. Początkowo wewnętrzna migracja następuje, a później również na zewnątrz. To jest właśnie grupa ochotników, którzy nazywają się Civil Defense lub znani są bardziej jako The White Helmets. Oni po bombardowaniu jadą w stronę właśnie tego bombardowania, czyli wykonują bardzo niebezpieczną pracę, bo zamiast uciekać, to właśnie tam zmierzają i wyciągają ludzi, którzy pozostali przy życiu i których jeszcze jest szansa uratować. Ponad 60 tysięcy osób zawdzięcza im życie. I to jest chyba najbardziej niebezpieczna praca w tym momencie na świecie, ponieważ reżim i Rosja przeprowadzają tak zwane podwójne ataki. Atakują raz, czekają, aż oni się pojawią i atakują drugi raz, żeby ich zabić. Około 140 właśnie takich ratowników już zginęło, a mimo to nowi podejmują tą pracę, bo wierzą, że ocalenie jednego istnienia jest równoznaczne z ocaleniem całej syryjskiej populacji i wszystkich ludzi. To są osoby, które są stamtąd. Wcześniej wykonywali różne zawody. Przechodzą przeszkolenie, żeby mieć takie podstawowe umiejętności ratownictwa, bo można to trochę porównywać do sytuacji trzęsienia ziemi i tego stanu, który jest po trzęsieniu ziemi, że to, co oni robią, może w jakiś sposób to przypominać, natomiast na pewno jest bardziej dramatyczne i powszechne. No, powszechne. Ostatnio było tak dużo bombardowań, że nie mieli już po prostu kim ratować ludzi. To prezydent Syrii i jego komentarze na przeróżne tematy, które jeżeli się ma pewne informacje i obraz sprawy, są po prostu kuriozalne i śmieszne. On na przykład nie uznaje tego, że ktoś musi ratować innych pod zgliszczami budynków. Twierdzi, że te osoby w ogóle nie istnieją albo są niepotrzebne, bo problemu nie ma. Dzieciaki, które żyją w tym koszmarze, są narażone na niesamowite traumy. Jest jednak grupa osób, która stara się w miarę możliwości ochronić je przed złem, które powoduje wojna dookoła nich. Nie ma możliwości, żeby na powierzchni ziemi były miejsca, w których mogłyby funkcjonować, dlatego przedszkola i szkoły zeszły do podziemi, do bunkrów. Pod ziemią organizuje się miejsca, w których mogą się spotykać, nadal uczyć i próbuje się tam przywrócić na miastkę normalności. Są zajęcia, jest nauka, edukacja. Dzieci nie mogą chodzić tam codziennie, są dyżury. W wyznaczone dni mogą przyjść, bo jest ich za dużo, a to miejsce nie jest duże. To miejsce nazywa się Space of Hope. Można znaleźć je na Facebooku i na pewno też bezpośrednio zobaczyć, jakie są działania tych osób, które tam nadal walczą o przywrócenie normalnego życia dla tych dzieciaków. To miejsce jest w tej chwili kolorowe, pełne światła, wygląda jak duży plac zabaw lub przedszkole. Problem i różnica z tym, co widzimy u nas w kraju, jest taka, że nie ma okien, ponieważ całe miejsce jest pod ziemią i światło słoneczne tam nie dociera, a to, że jest pod ziemią, to chronienia przed bombardowaniami. To, na czym zależy Syryjczykom, to na dyskusji, na rozmowie i na tym, żeby ten temat nie był wyciszony i nie zamilkł, bo to jest też to, o co chodzi reżimowi. Jeżeli nie będziemy rozmawiali o nich, o tym, że są mordowani, reżim zrobi to i po prostu znikną. Są bardzo osamotnieni, nie tyle im chodzi o pomoc w tej chwili humanitarną, jak o to, żeby ocalić ich od zapomnienia i dyskutować, rozmawiać, sprawdzać informacje i ja też do tego gorąco zachęcam, żeby we własnym zakresie najlepiej ze źródeł obcojęzycznych pozyskiwać tą wiedzę o tym, co tam się dzieje. Osoby, dla których angielski nie jest prostym językiem, mogą używać translatorów Google'a, Binga i innych systemów, tak więc również ta bariera językowa jest łatwa do pokonania i zniesienia.
A ja myślę sobie o takim aspekcie wojny i naszego człowieczeństwa, który nas trochę ochroni może w tym, co widzimy lub czego nie chcemy widzieć w mediach, że każdy z nas potrafi podarować innym ludziom drobne akty życzliwości. Kiedy żyjemy w jakiejś takiej trudnej sytuacji, to nie musi być wojna, ale może być wojna takiego przewlekłego stresu, mocnego napięcia, przeciążenia emocjonalnego, kiedy już nie jesteśmy w stanie mieścić trudnych doświadczeń, nie jesteśmy w stanie w ogóle jakoś ich obserwować nawet, gdzieś tam je spychamy daleko i one później przyjdą w postaci różnych kosztów, to zawsze możemy albo gromadzić wokół siebie życzliwe osoby, albo sami być takimi osobami, które przy każdej okazji, czy przy okazji manifestacji, czy przy okazji zbiórki publicznej, czy przy okazji porozmawiania z Syryjką czy Syryjczykiem poprzez Facebooka, co jest wykonalne od ręki, podaruje odrobinę dobra i to chroni zarówno nas, którzy jesteśmy też przeciążeni obrazami wojny, bo wszyscy jako ludzie mamy pewne granice pojemności, okrucieństwa, a i osobom, które dostają te drobne znaki życzliwości, pozwala mieć nadzieję, że ludzkość nie wymarła, że postawa humanitarna i humanitaryzm jako taki są dostępne i są na wyciągnięcie ręki. Internet ma dobre i złe strony, natomiast w sytuacji wojny, kiedy możemy w tej wojnie być poprzez bezpieczną granicę ekranu, natomiast być jakby psychologicznie blisko ofiar wojny, to jest to, myślę, niesamowity skarb.